Drodzy słuchacze, wraz z panią Anetą Piątkowską z wydawnictwa Instytutu Edukacji Narodowej witamy was serdecznie i zapraszamy na spotkanie z wartościową lekturą. Przypominam, że szczegółowe informacje i omówienia wszystkich prezentowanych dziś pozycji znajdą państwo na stronie www.praweksiążki.pl. Pani redaktor, już za nami wakacyjne dni. Dla wielu z naszych słuchaczy był to czas odwiedzin dawno niewidzianych wnuków, na które z utęsknieniem czekali, ale niestety po radosnych powitaniach często te ukochane wnuczęta zaszywały się gdzieś w kącie, wpatrzone w ekrany smartfonów, nie bardzo chcąc z dziadkami rozmawiać.
Niejedna babcia ze ściśniętym sercem obserwuje, jak się zmieniają i oddalają te wypieszczone maluchy. Nikt z nas nie pamięta, żeby między dziadkami a wnukami była taka przepaść, żeby starsi ludzie nie byli szanowani za swoją mądrość. A przecież nasi słuchacze mają tyle nieznanych wnukom umiejętności, doświadczeń, wyjątkową wiedzę o historii i kulturze swojego regionu.
Trzeba tylko umieć to wykorzystać, pokazać dzieciom niezwykły świat wspomnień z własnego dzieciństwa i młodości. Szansę na przypomnienie tamtych dni daje książka Teresy Mazur Ojców naszych obyczajem.
W książce Ojców naszych obyczajem lubelska autorka przenosi nas w świat, w którym ludzie żyli blisko siebie w gromadzie. Wspólnie przeżywali wesela, narodziny i pogrzeby. Na podwórkach słychać było śpiew i sąsiedzkie rozmowy. Każde święto niosło ze sobą wyjątkowe obrzędy, a każda chwila ludzkiego życia miała swoje odbicie w pieśniach i opowieściach. W przywoływanych tradycjach można znaleźć zarówno opisy bogatej obrzędowości związanej z rokiem liturgicznym i najważniejszymi świętami kościelnymi, jak i obyczajów związanych z życiem codziennym, domem, rodziną, pracą, sąsiadami.
Takie wspólne z wnukami wspomnienia o dawnych tradycjach to szansa dla obu stron na przeżycie czegoś wyjątkowego i odkrycie przez wnuczęta, jak wyglądało dzieciństwo i młodość babci i dziadka.
A były to czasy, w których nasze rodzime tradycje i wierzenia były żywe, bogate, radosne, a nie tak jak dzisiaj, skurczone do rozmiarów ekranu komputera czy telefonu. Polska wieś potrafiła się cudownie bawić. Każdy region miał swoje charakterystyczne obrzędy, inne na Podkarpaciu, Podlasiu, Śląsku czy Mazowszu. I właśnie kultura wiejskich obejść i dworów, zabawy i zwyczaje związane z pracą na roli, żniwami czy dożynkami tworzyły kulturę narodową. Drodzy dziadkowie, ciocie i wujkowie, to z waszych wspomnień wyłania się bogaty świat dawnych wierzeń i tradycji. Te barwne gawędy przybliżają go obecnemu pokoleniu, aby nie został całkiem zapomniany. Jeśli martwimy się, że nie umiemy pięknie opowiadać, możemy dzieciom włączyć płytę z nagraniem książki Ojców naszych obyczajem, która towarzyszy w wersji drukowanej.
Może wysłuchajmy fragmentu.
Jesień.
Chodzi po sieni, ręce w kieszeni, poczekaj mnie, moja miła, aż do jesieni. Poczekaj mnie, moja miła, aż do jesieni.
Gdy w komorze była już świeża mąka, gospodyni brała się za pieczenie chleba. Przez wiele wieków był to u nas uroczysty, święty obrzęd, a nie pospolita czynność kuchenna. Toteż zajmujące się wypiekiem kobiety, każdy jego etap poprzedzały znakiem krzyża, zachowując ciszę i powagę, niepraktykowaną przy innych zajęciach gospodarskich. Umiejętność sporządzania dobrego chleba stanowiła jedną z najwyżej cenionych zalet kobiet wiejskich i najlepszą rekomendację dla panny na wydaniu. Matki córkom z pokolenia na pokolenie przekazywały tajniki przygotowania pieczywa. Te praktyczne i te magiczne. Do pierwszych należała między innymi wskazówka, że dla polepszenia smaku należy układać chleb do pieczenia na kapuścianych lub chrzanowych liściach. Do drugich że dzieżę z ciastem musowo nakryć płótnem wybielonym w oktawę Bożego Ciała, a do ognia w piecu trzeba koniecznie wrzucić jakiś schodzony but. Pięknie upieczony chleb wróżył pomyślność dla całego domostwa na najbliższe dni, do następnego wypieku. Za udane uznawano bochny gładkie z niepopękaną, lśniącą jednolitym odcieniem brązu powierzchnią, które uderzone pięścią w spód dudniły jak drewno, co było oznaką, że nie mają zakalca. Chleb zawsze otaczano w Polsce wielkim szacunkiem, jako najpotrzebniejszy i najświętszy pokarm, wymieniany w modlitwie pańskiej i konsekrowany na ołtarzach w misterium mszy świętej. To też przed rozkrojeniem bochenka należało przeżegnać go nożem na krzyż. Nikt nie dotykał chleba nieumytymi rękami i nie spożywał go z nakrytą głową. Dzieciom zabraniano ugniatać dla zabawy miękkisz chlebowy, a kromkę, która przypadkiem spadła na podłogę, podnosząc, całowano na przeprosiny. Wszędzie, także w zamożnych pańskich domach, dbano, aby nie zmarnować nawet najmniejszych okruchów chleba. Zbierano je ze stołu i podłogi specjalnymi szczoteczkami i szufelkami, przeznaczając dla ptaków. Ostatecznie można było okruszyny spalić, ale gdyby ktoś ośmielił się wyrzucić je do śmietnika, ściągnąłby na dom i rodzinę surową karę Bożą. Nic zatem dziwnego, że w jednym ze swych najbardziej znanych wierszy Cyprian Kamil Norwid pisał: do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba, tęskno mi, Panie. Chleb z nowej mąki wraz z uplecionym ze zboża wieńcem był, jeśli można tak rzec, głównym bohaterem uroczystości dożynkowych, odbywanych zazwyczaj na początku września. W dniu sierpniowego święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny dziękowano Bogu za łaskę urodzaju, a Matce Boskiej za orędownictwo na rzecz udanych plonów. Natomiast wrześniowy, połączony z biesiadą i zabawą obrzęd dożynek, stanowił swoistą nagrodę dla tych, którzy trudzili się przy żniwach.
Był to fragment książki Ojców Naszych Obyczajem. Drodzy słuchacze, od lat w naszych audycjach zwracamy uwagę na to, jak w wychowaniu ważna jest tradycja i znajomość ojczystych dziejów. O tych kwestiach traktują także dwa numery kwartalnika Cywilizacja, numer 48 – Historia a cel życia narodowego oraz numer 51 – Moc tradycji.
Te dwa numery Cywilizacji ukazują, jak wielkimi skarbcami duchowego dobra są minione dzieje, kształtujące naszą kulturę i narodową tożsamość. Widzieliśmy w momencie śmierci królowej Elżbiety, jak Anglicy szanują swoje dziedzictwo. Szanujmy i my nasze, polskie. Cywilizacja numer 48, Historia a cel życia narodowego, udowadnia, że tradycji historycznych nie sposób oddzielić od naszego życia narodowego. Wartości te stanowią jeden z głównych jego filarów. Numer zawiera m.in. artykuły mówiące o potrzebie wychowania dzieci i młodzieży do miłości ojczyzny, o roli Kościoła katolickiego jako ostoi polskości i o rodzinie, miejscu nieustannego ożywiania narodowych obyczajów. Z kolei numer 51 Cywilizacji, Moc tradycji, podejmuje we wszechstronny sposób kwestię tradycji. Czytelnicy znajdą tu ciekawe teksty o roli mitów w budowaniu tradycji, o kultywowaniu chlubnego dziedzictwa przeszłości w obecnym Wojsku Polskim, o tradycjach kulinarnych jako istotnym elemencie kultury narodowej, a także gawędę o tradycyjnych zwyczajach bożonarodzeniowych.
Zachęcamy Państwa do sięgnięcia po te dwa numery Cywilizacji, Historia a cel życia narodowego i Moc tradycji. Starożytni Rzymianie powiadali, że historia jest testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, et nuntia vestutatis. Świadectwem czasu, światłem prawdy, ożywianiem przeszłości, nauczycielką życia i głosicielką tradycji. Ta mądra maksyma jest nieustannie aktualna, znajduje potwierdzenie w egzystencji wszystkich narodów świata, a szczególnie w losach naszej ojczyzny. Mówiąc o roli historii i tradycji, nie sposób nie przywołać postaci Feliksa Konecznego, historyka, którego osiągnięcia są znane na całym świecie, a chyba najmniej w Polsce.
Feliks Koneczny w okresie PRL był pisarzem wyklętym, celowo zapomnianym. Jego książki są jednak tak aktualne, że dziś cieszą się nareszcie zasłużoną popularnością. Książka Dzieje Polski opowiedziane dla młodzieży to jedno z tych dzieł niezwykłych, ukazujących wybitnych Polaków, których walka, praca i dyplomacja uczyniły Polskę państwem silnym, wielkim, sprawiedliwym, niosącym dobro cywilizacyjne na wschód, w stronę narodów litewskiego i ruskiego, opartym na prawie do wolności, którego fundamentem była chrześcijańska wiara. Dzieje Polski opowiedziane dla młodzieży polecamy szczególnie uwadze maturzystów, bo jest to pozycja, która z pewnością pomoże im się przygotować do egzaminu.
W tym roku wydawnictwo Instytutu Edukacji Narodowej wznowiło jeszcze jedną znakomitą książkę Feliksa Konecznego pod tytułem Dzieje Polski Zapiastów.
Dzieje Polski Zapiastów to zaproszenie do szczególnej podróży w głąb polskiej historii. Historii barwnej, dynamicznej, pełnej zaskakujących momentów i niezwykłych postaci. Musimy pamiętać, że znajomość przeszłości narodu i płynąca z niej mądrość są koniecznym elementem pełnego rozwoju każdego człowieka. Jak mawiała generałowa Zamojska, kto nie zna przyszłości, nie zbuduje przyszłości. To, co się dzieje obecnie na Ukrainie, to powtarzający się od stuleci schemat. Ale wie to tylko ten, kto zna historię. A niestety komunistyczna szkoła, do której uczęszczaliśmy, nie pozwalała na zdobycie rzetelnej wiedzy historycznej. Tym bardziej zachęcamy do sięgnięcia po świetnie, przystępnie napisaną książkę Dzieje Polski Zapiastów.
Polska historia jest niezwykle ciekawa. Zachęcamy Państwa do odwiedzenia zakładki Historia i polityka na stronie www.prawieksiążki.pl. Jest też wiele powieści w bardzo interesujący sposób przybliżających nasze dzieje. Tu mistrzynią jest Zofia Kossak, nazywana przez współczesnych Sienkiewiczem w spódnicy.
Zofia Kossak jest autorką kilkunastu powieści historycznych, z których większość skierowana jest do młodzieży, jak na przykład powieść Warna. Książka opowiada o rówieśniku dzisiejszych nastolatków, 18-letnim królu Władysławie. Lecz tylko w bajkach królewskie życie jest usłane różami. W rzeczywistości to wielki trud, wymagający mądrości, odwagi i doświadczenia. Jednak, choć młodemu królowi mądrości i odwagi nie brakowało, to został oszukany przez nieuczciwych doradców. Bitwa pod Warną była jedną z najważniejszych bitew w historii ówczesnej Europy. Młodociany król dokazywał cudów męstwa. Zapowiadało się świetne zwycięstwo, lecz niestety. Wszystkich, którzy chcą wiedzieć, jak potoczyły się dalsze losy Władysława, zachęcamy do lektury. Ponieważ książce drukowanej towarzyszy wersja dźwiękowa Warny w interpretacji Andrzeja Gładysza, posłuchajmy jej fragmentu.
Pozostawiwszy w dolinie tabory i wszystko, co by mogło opóźniać w pochodzie, rzuca się przeciw Kasimowi Paszy. Rozbija go w puch nieoczekiwanym natarciem. Wprost z pobojowiska, nie dając koniom ni ludziom popasu, zawraca na Turakana. Rozgrzany walką, uniesiony król rzuca się pierwszy w gąszcz nieprzyjaciela. Za nim chorągwie polskie i chorągwie węgierskie. Radzi prześcignąć się wzajem, Polacy i Węgrzy uderzają tak straszliwie, że nieprzyjaciel pryska na boki jak woda. Zawracają, gnając rozbitych wprost na Huniadego. Nim zmierzch zapadł, odniesione były dwa zwycięstwa, zniesione dwie armie. Co do Izaaka Bega, wiedziano już, że posłyszawszy o rozbiciu Kasima Paszy i Turakana, cofnął się śpiesznym pochodem. Król, który zapędził się w pościg za uciekającymi, wracał promienny do obozu. Zachodzące słońce odbijało się czerwono w jego zbroi. Szyszak papieski zdjął z głowy, chłodząc uznojone czoło. Czuł się niepojęcie szczęśliwy. Pierwszy prawdziwy bój i zwycięski. O, czemuż Jaszki tu nie ma? W naramiennikach królewskiej zbroi utkwiły strzały, o których nawet nie wiedział. Pierzaste chwiały się nad nim jak skrzydła. Wojewoda Huniady podjechał do króla i wyjął strzały bez słowa. Król roześmiał się wesoło. Pokażcie mi one groty, a nim poczuł, gdy ugrzęzły. Obejrzał i rzucił na ziemię. Wojsko podnosiło gromkie okrzyki na cześć swego wodza, ale Huniady nie uśmiechał się wcale. Nie wolno wam, miłościwy panie, tak lekkomyślnie życia narażać, rzekł surowo, zostawszy z królem w namiocie. Nadto jesteście potrzebni, by rzucać się oślep na nieprzyjaciela. Król musi iść na czele, odparł Władysław. Co by rycerze rzekli, gdybym ich nie powiódł? Rycerstwo zna wasze męstwo. Bywało dawniej, że król szedł w pierwszym szeregu. Nieszczęsny ten zwyczaj niejedno zwycięstwo zmienił w nagłą klęskę. Bo nie wpływa na los bitwy zgon choćby tysiąca najmężniejszych ludzi. Lecz jeśli wodza zabraknie, wszystko popada w rozsypkę.
Był to fragment powieści Warna. Zofia Kossak w swych książkach oprócz tematów historycznych chętnie podejmowała kwestie świętości, począwszy od książki poświęconej bardzo niezwykłemu świętemu, młodziutkiemu Staszkowi Kostce, którego święto obchodziliśmy wczoraj.
W książce Z miłości, opowieść o świętym Stanisławie Kostce, pisarka próbuje wyjaśnić, jak to możliwe, by młody, bogaty chłopak z wpływowej rodziny zostawił wszystko, by wybrać zakonne ubóstwo i posłuszeństwo. 17-letni Stanisław przeszedł pieszo ponad 600 kilometrów, żeby wstąpić do zakonu jezuitów. Lecz nikt nie witał go tam z otwartymi ramionami. Przyjęto go na próbę i majętnego szlachcica posłano do sprzątania pokoi oraz pomocy w kuchni. Stanisław jednak zwyciężył. Musiał zaimponować starszym braciom swoją determinacją, skoro przełożony napisał: spodziewam się po nim wielkich rzeczy.
Książka Z miłości, opowieść o świętym Stanisławie Kostce, była pierwszą w twórczości Zofii Kossak, poświęconą postaciom świętych. Ale najbardziej znana to Szaleńcy Boży, 16 opowiadań o różnych drogach do świętości.
Dziś dążenie do świętości nie jest w modzie. Dla sporej części społeczeństwa świętością stały się pieniądze, pozycja społeczna i wygodny styl życia. Postacie świętych kojarzą się z zamierzchłymi czasami, zupełnie innymi niż nasze. Historie przywołane przez pisarkę pokazują jednak, że świętość to czynienie pewnego rodzaju cudów na miarę każdego z nas. Zawsze można zmienić się na lepsze. Dla każdego jest szansa, o czym mówi jedno z opowiadań zawartych w książce Szaleńcy Boże o nawróconym zbójcy. Proszę posłuchać.
Ja do niedawna byłem rozbójnikiem. Przewodziłem bandzie wisielców mnie podobnych i napadałem podróżnych na gościńcu. Zabijałem ich, kiedy usiłowali się bronić. Do tych dłoni przyschła krew ludzi, którzy mi nic złego nie uczynili, a ja im zabrałem życie. Zwano mnie Makron, czyli wielki, mocny, i każdy wędrowiec drżał przed spotkaniem z Makronem. Taki byłem, aż zdarzyło się, że złamałem nogę i długo chorowałem. Towarzysze mnie odbiegli, innego sobie przywódcę obrali. Gniłem na barłogu sam. Żywiła mnie z litości stara kobieta. Syna jej kiedyś w bójce zatłukłem, a ona mnie żywiła. Zrazu mklął wszystko i wszystkich. Potem zacząłem dumać nad swoim życiem. Niespore były dumania. Wstałem kulawy, ale odmieniony. Przezwałem się Mikron, mały, najlichszy. Pokutowałem ciężko, rozgrzeszenie otrzymałem. Nawet do klasztoru chcieli mnie wziąć, ale gdzie bym ja w zamknięciu wytrzymał? Ot, kołacze się po świecie, pana naszego za zbrodnie ustawicznie przepraszając.
Wysłuchaliśmy fragmentu książki Szaleńcy Boże. Pani redaktor, wrzesień to czas powrotu do szkół i przedszkoli. Gdzie szukać wskazówek pomagających dzieciom i młodzieży ponownie wdrożyć się do obowiązków?
Jak zwykle zachęcamy, by nie inspirować się modnymi poradnikami, lecz szukać wiedzy sprawdzonej przez pokolenia matek. Wiedzę taką odnajdziemy na przykład w książkach Kształcenie charakteru, wskazówki praktyczne oraz Rozwój psychiczny młodzieży profesora Mieczysława Krojca, znakomitego psychologa. W swych książkach pragnął on dać skuteczne wskazówki pomagające młodemu człowiekowi stawać się lepszym, szlachetniejszym.
Wielką zaletą kształcenia charakteru według metody profesora Mieczysława Krojca jest prostota i skuteczność. Wskazówki przez niego przekazane są tak jasne, że mogą być wykorzystywane przez każdą mamę, tatę czy babcię.
Profesor Krojc podkreśla, że aby dziecko nie uległo negatywnemu wpływowi otoczenia hamującego jego rozwój, najpierw należy stworzyć mu właściwe warunki w domu. Posłuchajmy, co w książce Kształcenie charakteru, wskazówki praktyczne mówi na ten temat. Dzieci naśladują wiernie to, co widzą i zachowanie się dziecka jest w dużym stopniu powtórzeniem zachowania się otoczenia, w jakim dziecko wzrasta. Najlepszą i najskuteczniejszą radę pedagogiczną można sformułować następująco. Jeśli chcesz dobrze wychować dziecko, staraj się sam być dobrym, wzorowym pod każdym względem. Im sam będziesz lepszy, tym lepsze będą twoje dzieci.
Wiele ciekawych wskazówek znajduje się też w drugiej pozycji profesora Krojca pod tytułem Rozwój psychiczny młodzieży. Proszę powiedzieć, dlaczego warto po nią sięgnąć?
Często nie wiemy, czy etapy, które nasze dziecko pokonuje w drodze do dorosłości, są czymś naturalnym i przejściowym. Czy powinniśmy się martwić? Rozumiemy, że szuka swoich dróg, uczy się samodzielności, ale czy cena za doświadczenie nie będzie zbyt wysoka? Niełatwe jest dorastanie i niełatwa się okazuje nasza droga ku dorastającemu dziecku, szukającemu swojej tożsamości. Tym bardziej, że otaczający nas świat przypomina hipermarket wartości, oferujący totalnie różne wizje szczęścia, spełnienia i sposobu na życie. Na szczęście w tym hipermarkecie oprócz zagrożeń i pułapek znajduje się wiele dobrych i ciekawych propozycji, dających szansę na rozwój, na radość, na bezpieczne uczenie się dorosłości. Najpraktyczniejsze są zaś stare, sprawdzone przez pokolenia rozwiązania, takie, jakie znajdziemy w książce Rozwój psychiczny młodzieży.
Znajomość zasad rządzących rozwojem psychicznym dzieci ułatwi ich wspieranie i budowanie lepszych relacji.
Z pewnością, gdyż autor ukazuje, że często zachowania, które nas niepokoją, są naturalnym etapem rozwoju. Rodzicielstwo cały czas stawia przed nami nowe zadania. Bez znajomości głównych praw i faktów rozwoju psychicznego nie będziemy mogli w wielu wypadkach zrozumieć swojego dziecka, nie będziemy wiedzieli, jak postępować. Można wyrządzić dziecku wiele krzywd, nie mając znajomości jego psychiki. A książka Rozwój psychiczny młodzieży dotyczy nie tylko nastolatków, lecz także małych dzieci, począwszy od niemowląt.
Pozostając w kręgu książek poświęconych wychowaniu, powiedzmy kilka słów o ostatniej publikacji Instytutu Edukacji Narodowej, książce pod niezwykle obiecującym tytułem Tajemnica szczęścia.
Tajemnica szczęścia. Któż z nas nie chciałby jej poznać? To tylko w reklamach szczęście jest osiągane za pomocą czekoladek. W prawdziwym życiu szczęścia nie można kupić ani przypadkiem odnaleźć. Trzeba je wypracować poprzez pracę nad charakterem i ufną wiarę, która wyprasza potrzebne łaski. Taką drogę wskazuje ojciec Pirożyński w książce Tajemnica szczęścia. Z jednej strony wychowanie cnót, a z drugiej życie wiarą, modlitwa, przystępowanie do sakramentów. To nas chroni od rozpaczy w godzinie próby, od pokus, od złych wyborów.
Autorem Tajemnicy Szczęścia jest redemptorysta, ojciec Marian Pirożyński.
Życie ojca Pirożyńskiego wypełnione było gorliwą duszpasterską posługą, przede wszystkim w środowisku akademickim, co zyskało mu autentyczną popularność wśród młodzieży. Ojciec Marian nie wahał się dla pracy wychowawczej poświęcić całego życia, uznając, że jedynie katolickie wychowanie jest w stanie dobrze uformować młodego człowieka. Nie tylko działał, ale i pisał, a oprócz Tajemnicy Szczęścia znany jest z wcześniej wydanych przez Instytut Edukacji Narodowej książek Kształcenie charakteru, Panna Chrześcijanka i Baczność młodzieńcze. Rady podane w tych książkach są dostępne dla wszystkich. Nie są to jakieś wielkie wysiłki, ale przepis na to, jak małymi krokami dążyć do osiągnięcia nie tylko życiowych celów, ale przede wszystkim szczęścia w niebie.
Na koniec powiedzmy jeszcze o książce Perły księżniczki Mai, propozycji wyjątkowej pośród setek publikacji dla dzieci.
Perły księżniczki Mai, Marii Bujnoarstowej, to cudowna książka o dziewczynce, która dzielnie stawia czoło wyzwaniom losu. W tej opowieści jest wszystko, co kochają mali czytelnicy. Stary park z wieloma tajemnicami, zaczarowane perły, podwodne królestwo syren i szlachetna mała księżniczka. Temu pięknemu światu zagraża jednak podstępny graf von Mrok. Mała Maja, otoczona pałacowym przepychem i zagranicznymi guwernantkami, musi szybko dorosnąć, by ocalić ukochany dom i rodzinę. Jak większość baśni, książka Perły księżniczki Mai, oprócz bardzo ciekawej historii, niesie ze sobą coś więcej. Ukryte przesłanie, w które warto się wsłuchać. O sile dobra i miłości, które pozwalają przetrwać naprawdę trudne chwile.
Dziękuję Państwu za ten wspólnie spędzony czas, w którym przedstawiliśmy książki Ojców naszych obyczajem Teresy Mazur. Cywilizacja numer 48. Historia a cel życia narodowego. Cywilizacja numer 51. Moc tradycji. Dzieje polskie opowiedziane dla młodzieży i Dzieje Polski zapiastów Feliksa Konecznego. Warna. Szaleńcy Boży. Z miłości opowieść o świętym Stanisławie Kostce Zofii Kossa. Kształcenie charakteru, wskazówki praktyczne oraz rozwój psychiczny młodzieży profesora Mieczysława Krojca. Tajemnica szczęścia ojca Mariana Pirożyńskiego. Perły księżniczki Mai, Marii Bujnoarctowej. Jeśli nie zdążyli Państwo zanotować tytułów książek, zapraszamy na naszą stronę internetową www.praweksiążki.pl, gdzie znajdą Państwo wszelkie potrzebne informacje. Pozostajemy też do Waszej dyspozycji pod numerem telefonu 607 664 978. Powtarzam, strona internetowa www.praweksiążki.pl i telefon 607 664 978. Dziękujemy za uwagę i życzymy wiele dobra na nadchodzące dni. Z Panem Bogiem.